Drogie siostry, drodzy bracia, przyjaciele, właściwie nie było mnie już tutaj tak długo, że wypadałoby się przedstawić. Ja mam na imię Darek Cieślak i służę obecnie w jednym z 7 zborów naszego kościoła tutaj w Poznaniu, w kościele 5N. Przed 15 laty byłem częścią tej wspólnoty tutaj. Nie wiem, czy pamiętamy. Tak się akurat składa, że w tym roku, w grudniu, dokładnie 3 grudnia, przypada 15. rocznica powołania Kościoła 5N. Na jesień, tak jak teraz, 15 lat temu, zaczynaliśmy służbę na północy miasta. Ten czas dla was, jak i dla nas, z pewnością był takim czasem, gdzie Bóg nas prowadził przez różne rzeczy. Ale chciałbym powiedzieć i zaznaczyć bardzo wyraźnie, że przez ten cały czas byliście i jesteście bardzo głęboko w naszych sercach. I w tym miejscu chciałbym też przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia od całej wspólnoty Kościoła 5N i od pastora Piotra Zaręby. Przekażę mu też, chociaż muszę wam powiedzieć, że ja oczywiście przekażę je, tak jak prosicie, ale moje przekazanie ma się nijak do tego, gdybyście wy do niego zadzwonili i powiedzieli mu: Piotrze, pamiętamy o tobie, błogosławimy cię. Ale to może na przyszłość. A teraz chciałbym zaprosić nas do rozważenia kilku słów z Ewangelii Mateusza z 6 rozdziału. Zapraszam, otwórzmy je sobie wspólnie. Przeczytajmy. Ewangelia Mateusza, 6 rozdział od wiersza 1. Przeczytamy sobie taki trochę może dłuższy fragment, bo aż 17 wersetów, od wiersza 1 do 17, Ewangelia Mateusza, 6 rozdział. Zanim zaczniemy czytać, już tutaj uważni czytelnicy Pisma Świętego zorientowali się doskonale, że jest to fragment większej wypowiedzi Jezusa, która nazywana jest kazaniem na górze. Powiedzmy sobie 2 słowa o tym kazaniu na górze. Właściwie to kazanie na górze to można by nazwać, używając takiej terminologii współczesnej polityki, i na tym zakończymy temat polityki na dziś, można by nazwać czymś w rodzaju takiego exposé, kiedy w czasie wyborów jest powoływany rząd, to wcześniej jeszcze powołany jest premier, który ten rząd tworzy, i na początku swojej pracy premier wygłasza exposé. Wszyscy z uwagą i z niecierpliwością czekają, co powie premier. Dlatego, że to exposé jest czymś w rodzaju takiej zapowiedzi polityki rządu na najbliższe 4 lata. Wydaje się, że to kazanie na górze można by też w pewnym sensie przyrównać do takiego exposé. Jezus na samym początku swojej służby zgromadził ludzi, albo właściwie ludzie się wokół niego zgromadzili. Wykorzystał naturalne wzniesienie, żeby go było lepiej widać i słychać. I w tym chyba dość długim popołudniu, które nam tutaj Mateusz opisuje, ustosunkował się do sytuacji wówczas panującej, społeczno-religijno, może mniej politycznej, bardziej etyczno-moralnej. Jezus odniósł się do tego, w jaki sposób współcześni mu Żydzi postrzegali Pana Boga, religijność, swoje miejsce przy Panu Bogu, swoje miejsce w tym, co jest tym układem religijności, byśmy sobie tak nazwali. I jak uważnie byśmy czytali, właściwie w każdej z jego wypowiedzi Jezus stawia sprawy, można powiedzieć, z głowy na nogi. Dlatego, że trzeba w tym momencie powiedzieć, że współczesne Jezusowi społeczeństwo było społeczeństwem wysoko niemoralnym. Jan Chrzciciel też o tym pisze i też mówi o tym, że jest to społeczeństwo, które było przesiąknięte niemoralnością, zakłamaniem, dwulicowością. Panował tam powszechnie brak uczciwości, brak szczerości. Do takiej sytuacji Jezus odnosił się. I dzisiaj chciałbym, żebyśmy wspólnie przeanalizowali sobie fragment, który odnosi się do trzech obszarów życia. To udzielanie wsparcia, modlitwa i post. Ten tekst jest nam z pewnością bardzo dobrze znany, ale spróbujmy go sobie wspólnie jeszcze raz przeanalizować. Być może uda nam się znaleźć dzisiaj jakieś nowe treści. A zatem teraz już przeczytajmy go. Wystrzegajcie się obnoszenia swojej sprawiedliwości przed ludźmi. Nie chciejcie wzbudzać podziwu. Inaczej nie otrzymacie zapłaty od waszego Ojca w niebie. Dlatego, gdy udzielasz wsparcia, nie każ o tym trąbić w synagogach i największych uliczkach, jak czynią obłudnicy. Oczekują pochwały. Zapewniam was, odbierają swoją całą zapłatę. Gdy ty wspierasz ubogich, niech twoja lewa ręka nie wie, co czyni prawa. Zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Również gdy się modlisz, nie bądź jak obłudnicy. Ci bowiem lubią się modlić w synagogach i na rogach głównych ulic, aby się pokazać ludziom. Zapewniam was, odbierają całą swoją zapłatę. Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi i módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. W czasie swojej modlitwy nie powtarzajcie się tak jak poganie. Oni myślą, że dzięki wielomówności zostaną wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni. Wasz Ojciec zna wasze potrzeby, zanim wy je przedstawicie. Wy módlcie się w taki sposób. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech świętość otacza twe imię. Niech twoje królestwo nastanie i twoja wola ziemią zawładnie tak, jak włada niebem. Prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba i przebacz winy tak, jak my wobec nas winnym przebaczyliśmy. Bądź przy nas także w chwili próby, aby zachować nas od złego, ponieważ Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli wybaczycie ludziom ich upadki, i wam wybaczy wasz Ojciec w niebie. Jeśli jednak nie wybaczycie ludziom, to wasz Ojciec nie wybaczy i wam waszych upadków. W czasie postu nie przybierajcie ponurej miny, tak jak czynią obłudnicy. Wykrzywiają oni swoje twarze, aby ludziom pokazać, że poszczą. Zapewniam was, odbierają swą całą zapłatę. Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również, co ukryte, odpłaci tobie. Przeczytaliśmy ten fragment może w takim nieco wolniejszym tempie, po to, żeby te słowa mogły być do nas tak bardziej dotrzeć, tak żebyśmy sobie je mogli wspólnie przemyśleć. Skupmy się teraz na tym pierwszym fragmencie, który dotyczy udzielania wsparcia. Można odnieść wrażenie, że nasz Pan chce, aby słuchający Go ludzie odnieśli korzyść, nie rozminęli się z zapłatą. Jezus, mówiąc te słowa, ma cel. Co jest tym celem? Spójrzmy do wersetu 4. Przyjrzyjmy się mu. Mateusz pisze: zadbaj, aby twój datek pozostał w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Zdaje się, że w tamtych czasach kwestia tajemnicy, kwestia intymności była obca współczesnym Jezusowi ludziom. Zdaje się, że w tamtych czasach ogłaszanie, czy dzisiaj powiedzielibyśmy chwalenie się swoimi dokonaniami, było rzeczą powszechną i moglibyśmy powiedzieć, że wręcz normalną. Nikt się temu nie dziwił. Tak jak powiedzieliśmy, Jezus w swoim kazaniu, w tym, jakbyśmy powiedzieli, exposé, postawił sprawy, które stały na głowie, można by powiedzieć, tak, żeby stały na nogach, tak jak należy. W tym fragmencie widzimy to, że Jezusowi zależy na tym, żeby to Ojciec, który widzi w ukryciu, był dla ciebie najważniejszą inspiracją w udzielaniu pomocy. Ojciec, który widzi w ukryciu. Nie ludzie. Oni widzą. Mamy tego świadomość. Jesteśmy obserwowani. Obserwujemy. Jezus mówi, nie ludzie, pośród których żyjesz, ale Bóg. Zadbaj o to, żeby nikt poza Bogiem nie widział tego, co robisz w obszarze pomagania innym. No dobrze, przyjrzyjmy się drugiemu obszarowi, czyli modlitwie, tak częstym w naszym życiu występującym. Czy tutaj dostrzegamy coś innego? W wersecie 6 Jezus mówi tak: Ty natomiast, gdy pragniesz się modlić, wybierz zaciszne miejsce. Zamknij za sobą drzwi. I módl się do swojego Ojca, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Dziś może ten opis modlących się ludzi na rogach ulic jest nam trochę obcy, ponieważ najczęściej na rogach ulic stoją roznosiciele ulotek albo policjanci, Na pewno nie ludzie modlący się. Ale w tamtych czasach był to obraz i widok bardzo powszechny. Zwyczaj bardzo popularny. Nikogo nie dziwił. Jezus natomiast mówi tutaj zupełnie co innego. Zadbaj o to, żeby nikt nie widział. Tylko Bóg. Zobaczmy, czego dowiadujemy się w tym obszarze dotyczącym postu. W tamtych czasach post wiązał się z takim fizycznym zaznaczeniem postu, tego, że człowiek pości. Więc nie dbał o siebie przez jakiś okres czasu, przez okres postu. Nie miał swojej głowy, nie zmieniał ubrań. Rzeczywiście właściwie można było powiedzieć, że na pierwszy rzut oka można było ocenić. A, okej, to ty pościsz dzisiaj. Rozumiem. Jezus natomiast mówi tutaj zgoła co innego. W wersecie 18, spójrzmy, mówi tak. To nie ludzie mają widzieć, że pościsz, lecz twój ojciec, który jest w ukryciu. A twój ojciec, który widzi również to, co ukryte, odpłaci tobie. Siostry, bracia, przyjaciele, czy Jezus mówi tutaj o udzielaniu wsparcia, o modlitwie i o poście tylko i przede wszystkim? Wydaje się, że nie. Że nie są to główne i najważniejsze rzeczy, o których Jezus chce tutaj powiedzieć. Ponieważ w tych trzech widzimy bardzo wyraźnie, jak przejawia się jeden wspólny mianownik. Zadbaj o to, aby to się odbyło w ukryciu. Tak, aby nikt nie wiedział. Słowo Boże jest już zamknięte, nie trzeba niczego dopisywać. Ale moglibyśmy sobie wyobrazić, że tych kategorii mogłoby być więcej. Z pewnością nie trzy, może pięć, może siedem, może osiem. I w każdej z nich jestem pewien, że znaleźlibyśmy ten sam wspólny mianownik. Zadbaj o to, żeby to się zadziało w ukryciu, w intymności. Tylko między tobą i Bogiem. Jest pewnego rodzaju przyjemność, można powiedzieć, czy nie chciałbym używać słowa pokusa, ale jest chyba coś takiego przyjemnego w tym, kiedy ludzie nas doceniają, kiedy znajdujemy uznanie w oczach, czy to osobistej żony, męża, może nawet dzieci. Jest coś przyjemnego w tym, kiedy nasi współpracownicy odnoszą się do nas z uznaniem i z szacunkiem. Jest coś pokrzepiającego w tym, kiedy nasi zwierzchnicy nas docenią. Czujemy się wtedy lepiej. I to jest naturalne. Nie ma w tym nic złego. Natomiast zdaje się, że tkwi tutaj pewnego rodzaju pułapka, na którą warto zwrócić uwagę. Jezus mówi tutaj, zadbaj o to, aby sprawy ważne dla ciebie, ważne dla twojego życia, odbyły się w intymnej relacji i w tajemnicy. Przed innymi. Dlaczego? Zdaje się, że tutaj nie chodzi tyle o tych, którzy będą nas obserwować, ile o nas samych. I tutaj dochodzimy do tego, co zdaje się, że jest sednem tych wypowiedzi Jezusa. W tym obszarze bliskiej relacji, w tej tajemnicy, tej skrytości. Bóg dokonuje cudów. Jest to obszar Bożego działania, do którego Jezus dzisiaj nas zaprasza. Obszar relacji, o której nikt nie wie. Nikt z Twoich najbliższych. Tylko wiesz, Ty i Bóg. To obszar, który Jezus sobie szczególnie umiłował. Obszar, w którym chce działać. Dlaczego? Bo w tym obszarze właściwie człowiek jest pozbawiony wszystkiego. Właściwie nie musi niczego udawać. Może być zupełnie szczery. Powiedzielibyśmy sobie szczery do bólu. Ze sobą samym, ale też i z Bogiem. Szczery w tym, co jest dla Niego ważne. Ba, może nawet najważniejsze. Zdaje się, że coś takiego rozgrywa się w tym obszarze relacji międzyludzkich, co mocno zakłóca nam ten poziom naszej osobistej szczerości. Jezus stara się uchronić nas przed tym. Dlaczego? Trzy razy pada tutaj informacja o tym, że ci, którzy postępują zgoła inaczej, odbierają swoją zapłatę. Co to może znaczyć? Co Jezus miał na myśli, że odbierają swoją zapłatę? Muszę szczerze powiedzieć, że nie mam zielonego pojęcia. Być może ktoś z nas wie. Natomiast pewnym wydaje się, że jest jakaś zapłata, że jest jakaś wartość, którą można stracić, ale którą też można zyskać. Jezus mówi o tym, co zrobić, żeby jej nie stracić, czymkolwiek ta wartość jest. A znając naszego Pana, możemy powiedzieć, że jeżeli On mówi, że coś ma wartość, to z pewnością nie są to tandety czy rzeczy trzeciej jakości. Warto zwrócić na to uwagę, czymkolwiek ta zapłata jest. Czy moglibyśmy podać sobie jakiś przykład takiej modlitwy w skrytości? Zastanawiałem się, o czym moglibyśmy tutaj opowiedzieć. I jestem pewien, siostry, bracia, przyjaciele, że tutaj w naszym gronie moglibyśmy podać kilka takich przykładów Bożych odpowiedzi, które dokonywały się właśnie w tym obszarze skrytości. Ale pomyślałem, że może moglibyśmy przyjrzeć się jednemu, które chyba wszyscy znamy, a jeżeli nie znamy, to przypomnimy go sobie za chwileczkę. Przeczytamy sobie fragment z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Zapraszam, zajrzyjmy tam. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Ewangelia Jana, pierwszy rozdział. Od 43 wersetu. Przeczytamy sobie do wersetu 50. Posłuchajmy, poczytajmy wspólnie. Z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego. Chodź za mną. Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? Filip na to, przyjdź i sam się przekonaj. Gdy Jezus zobaczył zbliżającego się Natanaela, powiedział o nim, oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma udawania. Natanie, zapytał. Natanael zapytał, skąd mnie znasz? A Jezus, zanim cię zawołał Filip, widziałem cię pod figowcem. Mistrzu, zawołał Natanael, ty jesteś synem Boga, ty jesteś królem Izraela. Wtedy Jezus mu odpowiedział, wierzysz dlatego, że widziałem cię pod figowcem? Zobaczysz o wiele więcej. Co takiego wydarzyło się pod tym drzewem figowym? Nie mamy zielonego pojęcia. W żadnych komentarzach nie znajdziemy nawet cienia sugestii, co tam się mogło wydarzyć. Wiemy tylko tyle, że ten Natanael musiał siedzieć pod tym drzewem i musiał być pewien, że nikt go nie widzi. Przypuszczalnie wybrał takie drzewo pośrodku pustyni gdzieś, gdzie jak okiem sięgnąć po horyzont, nie było możliwości, żeby się ktoś schował za krzakiem, za skałą, za jakimś wzniesieniem. Musiał być pewien, że był kompletnie sam, a jego słów nikt nie słyszał. Czy modlisz się czasami na głos? Ale nie tutaj w kościele. Czy modlisz się czasami na głos na dworze, kiedy jesteś sam? Ale nie tak po cichu, tak, żeby tylko twoje serce słyszało. Tylko tak normalnie, jak teraz rozmawiamy. Jakbyś szedł z kimś. Ja czasami tak się modlę, muszę wam powiedzieć. Ale w obawie, żeby ktoś nie zadzwonił po karetkę pogotowia, upewniam się, że jestem sam. Mam takie miejsce, gdzie jak okiem sięgnąć po horyzont, nie ma nic. No, przesadzam. Czasami rzeczywiście nie jestem sam. Czasami towarzyszą mi sarny, ale ich się nie krępuje. Myślę sobie, że one chyba nie rozumieją tego, o czym mówię. Przynajmniej tak się zachowują. W tym miejscu modlę się. I muszę wam powiedzieć, siostry, bracia, że jest to, było dla mnie to rzeczywiście wyjątkowe doświadczenie. Za każdym razem jest, kiedy modlę się na głos w miejscu, gdzie wiem, że jestem zupełnie sam. Wtedy właściwie takie skrępowanie zupełnie ustępuje. Bo właściwie czego się krępować? Drzew? Pola? Siebie? Nie ma czego się krępować. Można nawet podnieść głos. Dlaczego nie? Myślę, że Natanael wybrał sobie dokładnie właśnie takie miejsce, gdzie był pewien, że nikt go nie zobaczy. I rzeczywiście tak było. Nikt z ludzi go nie zobaczył. Więc kiedy Jezus go spotkał i powiedział mu, widziałem cię pod tym drzewem, Wiem, o czym rozmawialiście. Wiem, o czym mówiłeś z Bogiem. To Natanael zrozumiał, że Jezus jest Mesjaszem. Być może, niewykluczone, że w tym czasie Natanael gdzieś prowadził jakieś swoje głębokie rozmowy i przemyślenia z Bogiem dotyczące właśnie przyjścia Mesjasza. Kochani, kończąc już, chciałbym na koniec powiedzieć tylko tyle. Jezus zaprasza nas do intymnej relacji, do obszaru spotkania z Nim, gdzie dokonują się rzeczy niesamowite, do obszaru, w którym jest nagroda do zdobycia, do zyskania. Dlatego usiądź pod drzewem figowym. Zadbaj, aby nikt cię nie widział. Tam zupełnie i bez reszty otwórz się przed Bogiem. Zupełnie i bez reszty otwórz się przed Bogiem. A zobaczysz o wiele więcej, niż widziałeś do tej pory. Dokładnie tak, jak Jezus powiedział Natanaelowi. A teraz zapraszam, pomódlmy się.